dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. W księdze Jeremiasza zobaczyliśmy na tym początku piątego rozdziału, który mówi o tym, że tak naprawdę zostaną zatracone wręcz ulice miasta. I od tego chciałbym zacząć, bo dzisiaj tych skarg Jeremiasza względem Jerozolimy będzie bardzo dużo i one tutaj w tym piątym rozdziale się zaczynają. Zobaczcie, że o ile czymś naturalnym było to, że drogi na pustyni gdzieś się zacierały, gdzieś z powodu wiatrów były regularnie niszczone i trzeba było gdzieś tam na nowo, człowiek kiedy szedł po prostu wyznaczał na nowo ten szlak, o tyle oczywiście w mieście to było coś naturalnego, że były drogi już udeptane, tak? Tutaj akurat zdjęcie z Rzymu, ale to nam pokazuje jedną z tych starożytnych dróg, oni rzeczywiście tymi kamieniami wykładali w wielu miastach tych starożytnych, najczęściej to właśnie były tak kamieniami te drogi wykładane. Co ciekawe, w Jerozolimie też fragment takiej drogi, takich schodów się zachował do naszych czasów. Chociaż, to tylko jako ciekawostkę, tak naprawdę Ziemia Święta nigdy nie została tak do końca włączona w ten system dróg, ten słynny system dróg rzymskich, prawda? Pamiętamy o tym, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To oczywiście wynikało z tego, że musiały być dobre drogi, oni często robili wręcz takie trakty, którymi po prostu przemieszczało się wojsko. Więc ta dobra komunikacja gwarantowała po prostu też dobrą administrację, dobre przemieszczanie się wojska. Jerozolima tak naprawdę nawet do czasów Pana Jezusa nigdy w ten system dróg nie została tak do końca włączona, ale to nie zmienia faktu, że oczywiście w Jerozolimie, która była stolicą, te drogi w samym mieście były powyznaczane. Jeżeli prorok mówi o tym, że te drogi zanikną, zarosną, my czasami nawet w mieście, jak kiedyś jechałem tam przy moście Siekierkowskim, jest droga rowerowa, jak prawda, czy nikt z niej nie korzysta, rok czy drugi, to ona oczywiście zarasta. I właśnie do takiej sytuacji odnosi się prorok Jeremiasz. W sytuacji, kiedy z tych dróg nikt nie będzie regularnie korzystał, Jerozolima w wyniku wojny opustoszeje, mieszkańcy będą albo zabici, albo będą musieli uciekać. To oczywiście nie będzie mogło ona funkcjonować. Idźmy, słuchajcie, dalej. Co zarzuca przede wszystkim prorok mieszkańcom? Pierwsza rzecz to jest praktyczny ateizm Izraela. Zobaczcie, im się wydawało, że oni są ludźmi wierzącymi, im się wydawało, że oni są w przymierzu, a tak naprawdę nigdy w tym przymierzu nie byli, ponieważ tylko zewnętrznie praktykowali kult. Dawno, dawno temu, kto chodził, to ja kiedyś pokazywałem taki slajd i teraz chciałbym do niego nawiązać. Otóż, już w czasach starożytnych uważano, że, mówimy oczywiście o Izraelu stricte, że zbawienie jest tylko przez łaskę Pana Boga, tak? Ale pozostanie w przymierzu jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek praktykuje tą umowę, tak? Przymierze było swoistą umową między człowiekiem a Panem Bogiem i poprzez postępowanie, poprzez właściwe postępowanie, przestrzeganie prawa, człowiek pozostawał w przymierzu. Zobaczcie, co zarzuca im prorok. Wy nawet nie praktykujecie tego, do czego się zobowiązaliście. Prawda? Nie praktykujecie prawa. Pewne rzeczy, kult wykonujecie mechanicznie tylko po to, żeby przyjść, mieć odhaczone, prawda? Ale to się w żaden sposób nie przekłada na sposób waszego życia. Już księga powtórzonego prawa, która składała się na 5 ksiąg, mówiła o tym, że prawo musi być przyjęte przez człowieka. Wydaje mi się, tak ładnie powiedzieli, zinterioryzowane, właśnie jakby uwewnętrznione, że ja się zgadzam z tą wolą Pana Boga, że ja ją przyjmuję i oczywiście później ją wypełniam. Tak? Jeżeli nie ma tego procesu, no to prawo Boże jest po prostu tylko jakąś książką, tak? Jakimś zbiorem przepisów, które mnie nie obowiązują. I to zarzuca prorok, że oni czują się narodem wybranym, czują, że są potomkami Abrahama, że gdzieś tam ten Pan Bóg kiedyś działał, ale to w żaden sposób nie przekłada się na sposób ich życia. I kolejna rzecz, pewna konsekwencja, to jest pozorna prawość, tak? Czyli często to zostało doprowadzone do szczytu wręcz w czasach Pana Jezusa, kiedy tak naprawdę prawo służyło po to, żeby je jak najlepiej obchodzić, tak? Żeby ten, kto znał doskonale prawo, wiedział, jak go nie przestrzegać, wiedział, jakie są furtki, żeby się mu nie podporządkowywać. To jest oczywiście coś absolutnie sprzecznego z duchem prawa, z pewną literą prawa, no bo ono zostało dane, żeby wyznaczać pewien sposób życia, wyznaczać pewien sposób moralnego postępowania. I teraz zobaczcie, że prorok jest tym, który to widzi, punktuje to, zwraca na to uwagę, a zaraz sobie zobaczymy, że Izrael nie będzie chciał po prostu, nie będzie chciał tego przyjąć. Czyli mamy tutaj typowo takie fasadowe, udawane zachowanie. Dalej, miłosierdzie, o tym przypomina prorok, nie jest przyzwoleniem na grzech i bezkarność. Prawda? To jest znowu coś, z czym my się zmagamy i wiem, że nawet jak było objawienie siostry Faustyny, to wielu biskupów w Rzymie się tego obawiało, żeby ludzie nie odbierali miłosierdzia jako takiego ukrytego przyzwolenia Boga na zło, na grzech, prawda? A bo Pan Bóg i tak odpuści wszystkie grzechy. Nie. Właśnie miłosierdzie Boże to jest odpowiedź Boga, ale ono zakłada, że nam też zależy, tak? Że my również chcemy dążyć do pewnej doskonałości. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, zwróćcie uwagę, że miłosierdzie Boże wyraża się również poprzez osoby, tak? I w naszych czasach to jest siostra Faustyna, z nią jakoś najbardziej kojarzymy z tym miłosierdziem, ale w czasach Jeremiasza to będzie prorok, którego Bóg powołuje i mówi: musicie się nawrócić, bo postępujecie źle. To jest właśnie wyraz tego Bożego miłosierdzia. Tak? Jakby Pan Bóg mówi, zasady postępowania się nie zmieniły. Miłosierdzie nie polega na tym, że ja teraz cofam to prawo albo udaję, że nic się nie dzieje, że postępujecie źle, ale ja na to nie zwracam uwagi. Nie, właśnie miłosierdzie Boże przekłada się na to, że Pan Bóg dba o swój lud, wybiera proroka, który ma przypomnieć im i upomnieć ich, żeby postępowali w sposób właściwy. Znaczy nie ma absolutnie, Jeremiasz mówi, przyzwolenia na grzech, na jakąś bezkarność. I teraz idźmy dalej. 5 rozdział, to jest werset 17. Wojna pochłonie twoje żniwa i twój chleb. Już sobie o tym mówiliśmy przy innych prorokach, że brak żniwa w tamtych czasach oznaczał i głód tegoroczny, i ogromne problemy na przyszłość, prawda? Bo oni nie mieli takich nadwyżek zboża, żeby za rok sobie obsiać, prawda? Tylko to były ziemie nieurodzajne, więc praktycznie z roku na rok zostawiali sobie ziarno na przyszły rok, więc jeżeli w danym roku był głód, był nieurodzaj, to następnego roku również tego ziarna po prostu do posiania było mniej. Dalej, zobaczcie, pochłonie twoje córki i twoich synów. To jest dramat wojenny, który od czasów starożytnych ma miejsce w zasadzie do dziś. Że najczęściej na wojnie giną ci najmłodsi. Raczej tych starszych na wojnę się nie bierze, więc to młode pokolenie, które jest pewną nadzieją dla narodu, które jakby no, powinno przejąć władzę, odpowiedzialność i tak dalej po tych, którzy już są starsi, oczywiście oni giną i jest po prostu pewna luka. Kolejna rzecz, słuchajcie, z której warto zdawać sobie sprawę, dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę, i to w czasach starożytnych było dużo bardziej widoczne niż jest dzisiaj, ginie też pewien potencjał intelektualny, tak? Czyli w każdej grupie jest jakaś część osób zdolniejszych, bardziej kreatywnych i tak dalej, więc w takiej społeczności ginie po prostu ten potencjał w taki sposób po prostu związany z przemocą, związany z wojną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie o tym, że w tamtych czasach, ponieważ te społeczności były bardzo małe i często po prostu wszyscy, którzy tylko mogli, się bronili. Prawda? Więc to wojna często była wojną totalną i ci, którzy przegrywali, po prostu często wszyscy ginęli. Czego przykład jest oczywiście Masada. Prawda? Jak już wiedzieli, że przegrają, to w czasach Pana Jezusa, tam 70 rok, to wszyscy popełnili samobójstwo, bo i tak wiedzieli, że zostaną zabici. Prawda? Więc wtedy wojna totalna była w wielu miejscach i tak naprawdę no to już takie miasto czy państwo czasami wręcz przestawało istnieć. Babilończycy wymyślili sobie taką opcję, że robili przesiedlenia ludności. Prawda? I wtedy po prostu mieszali różne narody, różne kultury i w ten sposób sobie też tych ludzi podporządkowywali. Pochłonie twoje owce i twoje bydło. Znowu, my dzisiaj tego nie czujemy, prawda, bo jedzenie jest z hipermarketu, ale no, w tamtych czasach mięso było jedną z najcenniejszych rzeczy, którą Izraelici mieli. I dlatego te owce, bydło, to było coś bardzo cennego. Jak się popatrzy na zdjęcia z Ziemi Świętej, albo może część z Państwa była, to po prostu to nie jest taka opcja, jak jest u nas, prawda, że sobie jedziemy zielone łąki i to bydło po prostu ma gdzie się wypasać. Tam jak się jedzie, to generalnie jest pustynia, więc no, to był duży, duży wysiłek, żeby te zwierzęta utrzymać i po prostu one były czymś cennym, prawda? Jeszcze jedna taka rzecz. Znowu, czasy się zmieniły, tak? Ale jak sobie pomyślicie, jak kiedyś czytałem o życiu pasterzy, nomadów, to tak naprawdę, jeżeli, załóżmy taki Abraham, jeżeli on miał owce i kozy, to w zasadzie to już gwarantowało no, ogromną, zapewniało tak naprawdę podstawowe utrzymanie, tak byśmy powiedzieli. Prawda? Bo z mleka robili, oczywiście oprócz picia samego mleka, wszystkie sery, przetwory i tak dalej. Skóry, które były na ubrania i do produkcji namiotów. No i oczywiście mięso pożywne, prawda? Więc tak naprawdę oprócz tego, jeżeli ktoś miał jeszcze chleb, to już te podstawowe takie warunki do życia były zapewnione. Dlatego to było oczywiście takie cenne. Dalej, winnice, znowu to musiało budzić przerażenie. Winnice były budowane w taki sposób, że pochłaniały ogromne koszta, prawda? A do, tak naprawdę zwracały się po kilku latach, bo winna latorość dobre owoce wydaje dopiero po kilku latach. Dalej zostały zniszczone oręże, miasta warowne. Miasta warowne to były szczególnie chronione miasta z wałami, gdzie po prostu ludność w czasie niebezpieczeństwa się chroniła. Dlatego jest mowa o tym, że oni pokładają w nich nadzieję. Wsie zawsze były takie otwarte, bardzo łatwo było je najechać, natomiast miasta były grodzone i zapewniały jakieś poczucie bezpieczeństwa. Od 6 rozdziału mamy opis najazdu nieprzyjaciół. I teraz dałem, słuchajcie, tutaj mapkę, bo ona nam bardzo ładnie obrazuje sytuację. To jest 6 rozdział, werset 1. Uciekajcie z Jerozolimy, synowie Benjamina. Bardzo wręcz takie przerażające słowa, albowiem od północy zagraża nieszczęście i wielka katastrofa. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę ta część w czasach starożytnych można byłoby ten rejon świata porównać do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Tak? To było rzeczywiście wspaniale funkcjonujące państwo, potęga jak na tamte czasy, i pod względem intelektualnym, i pod względem militarnym, rozwoju literatury, rozwoju ekonomii, rozwoju religii, oczywiście mówimy o religiach pogańskich, świetna znajomość astronomii, astrologii, więc to był rejon świata naprawdę, gdzie wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Mało tego, jakoś tak to wychodziło, że też tutaj zawsze tworzyły się potęgi militarne. Oczywiście, dobrze funkcjonujące państwo, tak, pod względem ekonomicznym jest w stanie zapłacić za wyposażenie, prawda? I słuchajcie, oni też tutaj Babilon, Asyria, Persja, wspaniałe państwo, o tym sobie kiedyś jeszcze więcej powiemy, bo to warto poświęcić trochę więcej czasu. To były, słuchajcie, państwa też, które jakby to powiedzieć, rosły poprzez podboje, tak? Czyli później dokładnie ta sama strategia będzie u Aleksandra Wielkiego, później Rzym będzie też się tak rozrastał, czyli tak naprawdę podboje gwarantowały dostęp nowych ziem. Zawsze można było pięknie okraść tych, których się podbiło, prawda? Więc oczywiście dary spływały tutaj do stolicy, prawda? Nowi ludzie, którzy byli tutaj rekrutowani z kolejnych miast, oczywiście do wojska, tak? Do wojska. Podbici byli podporządkowywani wojskowo. I kiedyś jak omawialiśmy sobie Abrahama, to ja mówiłem o tym, że te tereny, które tutaj widzimy zaznaczone tymi dwoma kolorami, to jest tak nazywany żyzny półksiężyc. Czyli to wcale nie jest przypadek, że oni w ten sposób szli. Tutaj była pustynia, bardzo nieprzychylna człowiekowi, bardzo mało oaz, gdzie można by było się zatrzymać, a regularna armia, która wymagała wyżywienia, zaopatrzenia, nie było takiej możliwości. Więc oni oczywiście tutaj szli po tych terenach, gdzie był dostęp i do wody, prawda, wzdłuż rzek, i oczywiście do miejsc, gdzie zwierzęta, które szły za armią, które stanowiły pożywienie, po prostu mogły się wypasać i stanowić później mięso i pokarm dla wojowników. Więc Babilonia idzie tutaj, prawda, kolejne tereny będzie zdobywała. I oczywiście miejscem dla nich ważnym to jest oczywiście zdobycie Jerozolimy, prawda? I to będzie moment kluczowy. Tutaj później będą starali się również zdobyć Egipt, ale na ten moment to się nie udało. I dlaczego, słuchajcie, te tereny były takie ważne? Tak naprawdę Egipt stanowił pewne domknięcie tego żyznego półksiężyca. Tutaj mamy oczywiście deltę i Nil, prawda? Czyli znowu rzeka, dostęp do żyznych ziem, które pozwalały te tereny w razie czego wyżywić. I tak po prostu Babilończycy szli. I na co zwraca uwagę prorok Jeremiasz? Przeraźliwe słowa, jak na czasy starożytne. Uciekajcie, bo nie macie szans na obronę. Tak? Czyli tak naprawdę stajecie bezradni wobec wroga. Nie macie żadnych szans na zwycięstwo. Tak? Więc oczywiście zawsze pierwszym naturalnym miejscem ucieczki z tych terenów był Egipt. Tutaj bardzo często ci nomadzi uciekali do Egiptu, szczególnie tutaj do delty. Dobrze. Do wybornego pastwiska podobna jesteś, córko Syjonu. Przyjdą do ciebie pasterze ze swoimi trzodami, rozbiją namioty dookoła ciebie, będą paść każdy na własną rękę. To jest słowo do Jerozolimy. Myślę, że gdybyśmy usłyszeli, że Warszawa czy jakieś inne miasto stanie się łąką, na której będą się pasły zwierzęta, no to jest przeraźliwy obraz, gdzie tak naprawdę prorok zapowiada, że kiedy nadejdzie wojna, to miasto zostanie doszczętnie zniszczone. I słuchajcie, to nie jest jakiś obraz taki literacki, nie? To nie jest poezja. Później jak się czyta teksty pozabiblijne, to prorok miał w 100% rację. Jerozolima została doszczętnie zniszczona. Wszyscy albo zostali pozabijani, albo deportowani na tereny Babilonii. I tak naprawdę wiecie doskonale, że miasto, które nie jest zamieszkałe, bardzo szybko staje się takim dzikim terenem, bardzo szybko gdzieś tam roślinność sobie, prawda, rośnie. I właśnie mówi się o tym, że tak miała wyglądać Jerozolima po zniszczeniu. Doszczętnie została zburzona. Słuchajcie, w takich sytuacjach, w czasach starożytnych, oczywiście kluczową sprawą w przypadku podboju miasta było zniszczenie murów. To wynikało z dwóch rzeczy. Po pierwsze, odbudowa murów była bardzo kosztowna, szczególnie w przypadku dużego miasta. One były często z dużych bloków kamiennych budowane. W mniejszych i biedniejszych miastach to były wały ziemne z jakąś palisadą taką drewnianą. W każdym bądź razie zawsze był to ogromny koszt i wysiłek, prawda? I druga rzecz, jeżeli miasto zostało pozbawione murów, to ono później przez lata było wręcz bezradne, tak? Ci mieszkańcy nie buntowali się, bo wiedzieli, że nie mają żadnego jakby punktu obrony, nie mają żadnej przewagi i bardzo łatwo po raz kolejny czy kolejny takie miasto jest po prostu wejść tam i wszystko zniszczyć. Więc tutaj mamy taki obraz, że pasterze, którzy normalnie wychodzili poza miasto, tak? Oni, pasterze, przez pół roku żyli poza swoimi domami, szukali miejsc dogodnych dla wypasania owiec. W Ziemi Świętej takie rejony to jest przede wszystkim Galilea, okolice Jordanu, bo tam wokół Jordanu oczywiście po dwóch stronach zawsze rosła roślinność. Natomiast tutaj miasto zostało po prostu tak, najlepszy termin powiedzieć, po prostu zdziczało, tak, zarosło, że tak naprawdę można można wypasać owce. Słuchajcie, to jest też ciekawa rzecz. Ja nigdy archeologią aż tak się nie interesowałem, ale jak czytam różne artykuły, najczęściej to z angielskiego jest taki użyty termin i on w bardzo wielu miejscach funkcjonuje. Tel coś tam. I te tele to są, kiedy miasto było nieużywane, prawda, to taki kopiec się robił i po prostu najczęściej coś tam już sobie wyrastało i tak naprawdę dzisiaj nie wszystkie jeszcze miasta zostały odkryte na terenie Ziemi Świętej, z niektórymi jeszcze czekają na dalsze prace, na dalsze wykopaliska. To jest po prostu odrzucanie tej ziemi i dochodzenie do tej pierwotnej warstwy. Ja też kiedyś miałem możliwość oglądania Laodycei. To jest jedno z miast Apokalipsy. To jest tereny dzisiejszej Turcji. Tam były bardzo intensywne badania archeologiczne prowadzone przez ostatnie lata. Już chyba nawet zostały w dużej mierze zakończone. A ja byłem jeszcze tam, nie wiem, 12 lat temu, kiedy oni to zaczynali dopiero, więc rzeczywiście było widać, że to wszystko po prostu pozarastało i nawet, słuchajcie, piękny amfiteatr, po prostu kamienie się porozchodziły, pozapadały i oczywiście wszystko zarosło. Więc oni tam się wzięli i było to piękne, starożytne miasto, które przetrwało w dużej mierze. W Efezie na przykład jest tak, że cała kanalizacja przetrwała, łaźnie miejskie, domki, biblioteka, w dużej mierze Kościół Matki Bożej, prawda? Rzeczywiście Efez się pięknie zachował. Ta droga kuretów, tam gdzie te figury cesarzy były, to naprawdę ładnie to przetrwało. I amfiteatr też. Więc te miasta w dużej mierze przetrwały, oczywiście archeolodzy to odkopują. Idźmy dalej. Przygotujcie się do walki przeciw niej. Zetnijcie jej drzewa i usypcie wał dookoła Jerozolimy, bo to miasto kłamstwa, sama w nim nieprawość. I teraz zobaczcie, jeżeli w mieście zostaną ścięte drzewa, prawda, owocowe, no to już ono marnieje. Jeżeli do murów nasypie się wał, to oczywiście bardzo łatwo po takim wale jest do miasta wejść. Wały budowano bardzo rzadko. Dlatego, że żeby wybudować wał, to jest naturalne, prawda? Jeżeli obrońcy stoją na murach, to bardzo łatwo było po prostu zastrzelić czy zabić tych, którzy budują taki wał, tak? No bo oni potrzebują rąk do pracy, a po prostu nie mają czym się bronić. Więc wały budowano bardzo rzadko. Jeżeli już naprawdę była po prostu ogromna przewaga tych zdobywających i w sytuacji często, kiedy już nie było innego wyjścia. Tutaj najlepszy przykład to jest oczywiście Masada. Tam jest wielki, taki płaskowyż, 400 metrów nad poziomem morza i Rzymianie mieli ogromną przewagę i taki wał usypali i po prostu tam weszli. Ale to wynikało z tego, że na Masadzie, na górze było bardzo mało osób i oni już po prostu nie mieli się jak bronić, więc tutaj Rzymianie byli w stanie osłaniać tych, którzy budowali wał i byli niesamowicie zdeterminowani, żeby tą twierdzę zniszczyć, bo wiedzieli, że to jest ostatni punkt oporu. Tutaj Jerozolima zostanie zniszczona. Swoją drogą, gdybyście kiedyś byli w tej Ziemi Świętej, to naprawdę warto spojrzeć na te bloki kamienne. Ja zawsze się zastanawiam, po pierwsze, ile siły i determinacji mieli ci, którzy je robili, tak, jakby te mury robili, to jeszcze można zrozumieć, bo dla pewnej obrony one były budowane w spokoju, był na to czas, pieniądze i tak dalej, ale jaką determinację musieli mieć ci, którzy to niszczyli, prawda? Bo to też wymaga ogromnej siły, jeszcze w czasach, kiedy nie było trotylu i innych, że tak powiem, rzeczy, z których wojskowi dzisiaj korzystają, to po prostu była ogromna siła i determinacja tych ludzi, żeby to po prostu głaz po głazie niszczyć. Dobrze, idziemy dalej. To mówi Pan. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie się o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza? Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli, nie pójdziemy. Słuchajcie, kiedyś o tym mówiłem, tutaj tylko przypomnę, bo to jest motyw, który się pojawia w Biblii. Otóż podążamy drogą ojców. Tak, podążamy pewną tradycją osób, które przed nami odkryły Pana Boga i my tą drogą podążamy. Tutaj specjalnie, to akurat jest zdjęcie z mojej pierwszej parafii. Tam funkcjonowały takie drogi, prawda? Takie ścieżki, oczywiście nie przez taką bujną roślinność, tylko raczej przez pustynię. I dlatego oni uważali, że to tak jak ludzie szli tą drogą, prawda? Tak my mamy iść za tradycją ojców. I co mówi Jeremiasz? Wróćcie do tradycji ojców. Zacznijcie żyć tak, jak żyły poprzednie pokolenia. W jedności z Bogiem, w prawości, w pewnej uczciwości, w takim autentycznym, szczerym sprawowaniu kultu. No po prostu, tak mówiąc najkrócej, pewnej normalności i przyzwoitości. A co oni mówią? Nie, my nie pójdziemy tą drogą. My nie chcemy tak żyć. I zobaczcie, że tak naprawdę język polski to w sposób piękny zachował. Język polski w wielu aspektach jest cudowny, bo pewne niuanse zachowuje. Co tak naprawdę oznacza nie pójście tą drogą? Zboczenie z drogi, tak? Kiedy ktoś idzie w sposób niewłaściwy. W czasach starożytnych zboczenie z drogi oznaczało często śmierć, po prostu śmierć na pustyni. Bo człowiek nie doszedł do oazy. Te drogi, które były wyznaczane, one były wyznaczane z jakiegoś konkretnego powodu. Tam były albo studnie, albo naturalne oazy, więc one nie były przypadkowe. W Ziemi Świętej ten taki najbardziej popularny trakt to był albo Via Maris wzdłuż morza, tak łatwo wtedy trafić, bo człowiek się trzyma linii brzegowej, albo drugie, żeby ominąć Samarię od strony wschodniej, to było wzdłuż Jordanu, prawda? I wzdłuż Jordanu również można było się czegoś trzymać. Jeżeli człowiek poszedł w niewłaściwą stronę, no to oczywiście nie miał często żadnej takiej orientacji, punktu odniesienia. Dobrze. I teraz kolejny punkt, to jest mowa Jeremiasza w świątyni. To jest od 7 rozdziału, początek 8 rozdziału. Ja specjalnie tutaj nie dawałem świątyni, ponieważ te wszystkie zdjęcia takie świątyni Salomona, to jest pewna próba odtworzenia i tak popatrzę na te zdjęcia, to one jakieś takie nieszczęśliwe mi się wydawały, ale mówi się o tym, że takie wiecie infantylne, więc jakoś nie miałem przekonania do nich, ale sprawa wygląda tak. Przyjmuje się najczęściej, że oczywiście świątynia miała swoje dziedzińce i do dziedzińca tego wewnętrznego wchodziło się gdzieś tam po schodkach i prawdopodobnie Jeremiasz stojąc na tym dziedzińcu, mając przed sobą dziedziniec Boga, prawda? Wygłasza te mowy. Tak najczęściej komentarze to przyjmują. I teraz pierwsza rzecz, o której mówi Jeremiasz, to jest sprzeciw wobec formalizmowi religijnemu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać w tym miejscu. Zobaczcie, jest jeszcze moment na nawrócenie, prawda? Bóg nie przesądził sprawy. Daje im jeszcze prorok szansę. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Z czego to wynikało? Jeremiasz, będąc w świątyni, mówi, błędnie zakładacie, że świątynia nie zostanie zdobyta, że świątynia jest po prostu nie do zdobycia, nie? Bo jest miejscem Boga. Mówi, nie, Bóg nie chce takiego kultu, który jest tylko formalizmem, które jest tylko zewnętrznym sprawowaniem posługi, prawda? Nie ma w was tej intencji, tego pragnienia, by się modlić, by budować relacje z Panem Bogiem. I Bóg nie będzie walczył o świątynię. Wręcz przeciwnie, Bóg jest gotów poświęcić świątynię, prawda? Chociaż jest miejscem jego obecności. I zobaczcie, to były bardzo mocne słowa, ale kiedy będziemy czytali sobie na kolejnych spotkaniach tych proroków, którzy głosili już w niewoli, to ci prorocy co odkryją? Bóg jest z nami w niewoli. Bóg nie jest jakby, to tak mówiąc brzydko, przywiązany do świątyni, tak? Nie może się ruszyć z tej świątyni. Nie, Bóg jest wszędzie i jest ten piękny fragment: chwała Boża objawiła nam się w niewoli, tak? To znaczy Izrael odkrył, że Bóg jest z nimi, Bóg jest z nimi nawet podczas niewoli. Z jednej strony to nie powinno ich w ogóle dziwić, tak? Bo pamiętamy te fragmenty z Księgi Wyjścia, gdzie to Bóg przez pustynię ich prowadził, prawda? Nie było jednego miejsca kultu. Bóg nie był związany tak na wyłączność z jednym miejscem. Natomiast tutaj prorok mówi, że trochę wzięliście po prostu Pana Boga jako takiego zakładnika, tak? Wzięliście Boga na zakładnika i mówicie, że jak macie świątynię, to nic wam nie grozi. Nie, to jest absolutnie błędne podejście. Dobrze. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. I to jest kolejny błąd, który oni popełniają. Ufali fałszywym prorokom, którzy tylko mówili, tak? A Jeremiasz mówi o tym, że te słowa, które mówią fałszywi prorocy, nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. To są po prostu kłamstwa, nie? A wy im ufacie, wy pokładacie w nich ufność. I w ten sposób oczywiście prorok starał się wymusić na nich, żeby ich wiara nie przykładała się tylko na to, że oni mówią, że są wierzący, żeby oni żyli jak ludzie wierzący. Tak? To jest to pytanie, prawda? Jak się wyraża nasza wiara w codzienności? W owym czasie wyrocznia Pana wydobędą ich z grobów kości królów judzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy i rozrzucę je przed słońcem, księżycem oraz całym wojskiem niebieskim, których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pokłon. Nikt ich nie pozbiera ani pogrzebie, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. I zobaczcie, kolejne bardzo mocne słowa, które mówią o tym, że kiedy Babilończycy najadą na Izrael, będą tak bezwzględni, że nawet sprofanują groby. Tego nigdy nie robiono, no bo oczywiście umarli, tak? Nie było powodów, żeby profanować groby, no bo oczywiście umarli nie mogą się bronić, prawda? Nie stanowią po prostu żadnego zagrożenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli odkopywano groby, to tylko z jednego powodu, żeby je okraść, prawda? W czasach starożytnych ludzi często chowano z pewnymi dobrami materialnymi, pieniędzmi, złotem, jakimiś kosztownościami, szczególnie w Egipcie, to myślę, że nie muszę o tym mówić, prawda? Więc złodziejaszkowie często po prostu wykorzystywali tą sytuację i po prostu okradano groby. Pamiętajmy, że w Izraelu tego nie robiono, bo to był po prostu bardzo biedny naród, tak? Słuchajcie, Egipt wcale nie był jakby dużo bardziej bogatszy. Te groby takie naprawdę bogate, gdzie te dobra były w ogromnych ilościach, to oczywiście były groby faraonów i to też wiemy, że nie wszystkich, prawda? Tacy zwykli ludzie to oczywiście nie mogli sobie pozwolić na to, żeby bezsensownie zachowywać jakieś dobra materialne. Więc nawet tak jak kiedyś rozmawiałem z panią, która prowadziła wykopaliska w Egipcie, to też nie wszyscy jeszcze faraonowie zostali odkryci, ale nie dla wszystkich faraonów budowano piramidy, prawda, i tam od razu jakieś wielkie bogactwa, bo pamiętajmy, że Egipt, pomimo tego, że to zasadniczo była dosyć bogata ziemia, to też w różnych momentach historii przeżywał swoje takie ciemne wieki, kiedy no, panowała tam bieda. Rozrzucenie kości, no to jest profanacja, tak? To nawet pogańskie ludy starożytne nie profanowały ciał zmarłych. Prawda? My wiemy o tym, że zmarli mają jakąś taką szczególną godność i w naszej tradycji bardzo mocno dbamy o to, żeby rzeczywiście zostali godnie pochowani, bo to dochodzi kwestia zmartwychwstania, tak? To jest nowy testament. Natomiast nie było takiej praktyki, żeby po prostu profanować groby. Kolejny, wiecie, taki mocny akcent, który daje Jeremiasz, który pokazuje po prostu, jak wielkie będzie zagrożenie. Wszyscy pozostali będą wybierać raczej śmierć niż życie. Ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego plemienia, po wszystkich miejscach, po których ich rozproszą, wyrocznia Pana. Czyli oczywiście część ludzi zostanie rozproszona po świecie, między innymi Jeremiasz, ale część po prostu albo jakoś zostanie zabita, albo sami się zabiją. Tutaj dochodzimy do takiego trudnego momentu, że no, chociaż dzisiaj jak patrzymy, co się dzieje za naszą granicą, to niewiele się niestety zmieniło. Po prostu ludzie byli poddawani straszliwym torturom, nie? W czasach starożytnych. I to była kwestia po prostu psychologiczna, zastraszenia. Tak? Jeżeli publicznie wykonywano jakieś wyroki, to po prostu ci, którzy żyli, bali się sprzeciwić najeźdźcy, bo wiedzieli, że kara będzie tylko jedna, to będzie po prostu brutalna śmierć w takich długich cierpieniach, męczarniach i po prostu po długich torturach. Dlatego, tak mówiąc szczerze, część ludzi wolała po prostu popełnić samobójstwo niż zostać poddana takim torturom. Dobrze. Kolejna część to są krótkie mowy prorockie za panowania Jojakima. To jest 8 rozdział i kolejne. I tutaj ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest swoisty instynkt samozachowawczy, jak to tak nazwałem. Dlaczego więc buntuje się ten lud jerozolimski i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić. Uważałem pilnie i słuchałem. Nie mówię jak trzeba. Nikt nie żałuje swojej przewrotności. Mówią, co uczyniłem. Każdy biegnie dalej swoją drogą, niby koń cwałujący do bitwy. Zobaczcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Pomimo tak mocnych obrazów, pomimo proroków, pomimo nawoływania, często oni już czuli tą zbliżającą się wojnę, karę i tak dalej, nie ma refleksji. Prawda? Nie ma w nich jakiegoś poczucia nawrócenia, przemiany, chęci zmiany życia. I więc można byłoby powiedzieć, że niezależnie od okoliczności brną w to dalej. Prawda? To jest też, trochę zrobię nawiązanie do Nowego Testamentu. Pamiętajcie ten fragment, jak tam dwie osoby zmarły, prawda? I jedna mówi, no to pójdę do moich braci i powiem, żebyście nawrócili, prawda? No bo ja tutaj cierpię, to chociaż ostrzegę tych, którzy jeszcze żyją. I co usłyszał? Nie, oni mają proroków, ale i tak nie chcą ich słuchać. Prawda? Więc jak proroków nie słuchają, to i ciebie też na pewno nie posłuchają. I to jest dokładnie ten motyw, że prorocy często, pomimo tego, że wkładali całe serce w to, żeby ten lud nawrócić, zmienić i tak dalej, no trafiali na całkowity opór ludzi, którzy nie chcieli się zmienić. Dobrze, dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt, przemiany, zmartwychwstania, wszystkiego dobrego. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Święty.
Amen.